Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
Wybiła godzina 16, to znak nieodzowny, że czas na popołudnie Wnet w Radio Wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie serdecznie witam radiosłuchaczy w Warszawie, radiosłuchaczy w Krakowie, no ale także tych, którzy są z nami na www.wnet.fm albo na aplikacji mobilnej, na wszystkich możliwych urządzeniach, gdziekolwiek nas Państwo słyszycie. Pozdrawiam Państwa ostatniego dnia kalendarzowej zimy, bo już jutro oficjalnie zapanuje wiosna, chociaż ta astronomiczna, ta klimatyczna, jeżeli chodzi o tą wiosnę, którą odczuwamy na co dzień, to mamy ją już w Polsce od jakiegoś czasu. Dzisiaj kilka istotnych rocznic, 77. rocznica ustanowienia kotwicy, symbolu, który mamy zaszczyt i duży honor pod tym symbolem służyć w gmachu Pasty, bo ten kiedyś najwyższy w Warszawie budynek, wybudowany jeszcze przed I wojną światową, obecnie wieńczy kotwica Polski Walczącej, a obecnie jest to znak Wojsk Obrony Terytorialnej. 77 lat temu został oficjalnie ustanowiony jako element rozpoznawczy Polskiej Armii Krajowej. Druga dzisiaj rocznica, szybko rachuję w głowie, to będzie 124. rocznica urodzin Augusta Emila Fieldorfa, pseudonim Nil, generała brygady, zastępcy komendanta głównego Armii Krajowej. To się wiąże oczywiście z kotwicą. To są dwie ważne historyczne rocznice, które dzisiaj wspominamy. Jest też jedna rocznica, może mniej istotna, ale też warta odnotowania. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wróbla, o tym informują Lasy Państwowe i pokazują, jak odróżnić wróbla od mazurka. Ja o komentarz do tej sprawy poprosiłem Sławomira Wróbla prosto z Anglii. Halo, halo.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
My pana
święta wszystkich wróbli.
Pozdrawiamy Sławomira Wróbla, życzymy wszystkiego dobrego. I jak pan się czuje w Międzynarodowym Dniu Wróbla? To ważny dzień w pana życiu.
Bo to już kolejne życzenia, które dzisiaj otrzymuję. Co prawda mój osobisty dzień jest dopiero za miesiąc, no ale to i tak miło otrzymywać w imieniu wszystkich wróbli życzenia. A co do pytania mojego redaktora, ulubionego redaktora, najmłodszego pokolenia dziennikarzy w ulubionej stacji Radia Wnet o tym, jak rozróżnić wróbla od mazurka. No nie jest to aż takie łatwe, bo gabaretami na pewno wróbel przypomina mazurka, jeśli rozmawiamy o tym samym mazurku z Robercie.
Tak jest, dwóch dziennikarzy, wróbel przy telefonie, Mazurek pewnie już przygotowuje kolejną audycję w zupełnie innej radiostacji, ale też go pozdrawiamy, bo w końcu...
Ale doszło kiedyś do spotkania na szczycie w Londynie pomiędzy wróblem a Mazurkiem. Działo się to wtedy, kiedy był mecz Anglia-Kolumbia na Mistrzostwach Świata.
No to można było porównać gabaryty, czy na pewno niewiele różni jednych od drugich. Jak Brexit z perspektywy Sławomira Wróbla wygląda?
O, dzisiaj to raczej należy zapytać o to Donalda Tuska, jak Brexit, bo to teraz w jego rękach jakby znajduje się list, w którym pyta się go Theresa May o to, czy jaśnie panująca nam Unia Europejska zgodzi się na przedłużenie terminu do ustalenia warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ale ja sądzę, że to nastąpi. To tutaj rozwój wypadków jest raczej przewidywalny. W tym chaosie mimo wszystko jest jednak, w tym szaleństwie jest jednak jakaś metoda i tak naprawdę ten rozwój wypadków przebiega w sposób przewidywalny.
My jeszcze na temat Brexitu będziemy dzisiaj w popołudniu Wnet rozmawiać. Ja tylko zapytam się, co prawda wróble to są ptaki dość terytorialne i mało się poruszają, ale czy angielskie wróble i inne, i inni Polacy będą wracać do kraju?
Wróble jak wiadomo, trochę się jednak tutaj się nie zgodzę z redaktorem, bowiem wróble się trochę przemieszczają i te polskie wróble w Londynie, one często wracają po okresie zimowym, też z południa Anglii do Polski i ten trend jest rozpatrywany, jest również zauważalny u innych Polaków, niekoniecznie wróbli.
I to powiedział Sławomir.
Ostatnio wyszedł nawet sondaż w takiej pewnej grupie, stowarzyszeniu biznesowym, którym na grupie 500 przedsiębiorców, których 46% rozważało możliwość powrotu do Polski, 47% było zdecydowanych na pozostanie w Wielkiej Brytanii, a 9% zastanawiało się, czy znaczy, że nie znało jeszcze decyzji. Także jest pół na pół.
Jak widać, bardzo istotny jest dzień wróbla, bo możemy się więcej dowiedzieć. Wiemy już teraz, że wróble także podejmują wędrówki i te zagranice, ale też te powrotne, Sławomir, wróbel prosto.
Ale proszę pamiętać, że największa imigracja wróbli z rzeczywistości przeniosła się do internetu, czyli słynny Twitter i ćwierkanie.
Jak widać, tak. To teraz to już jest to ptak globalny. To pozdrawiamy Sławomira Wróbla prosto z Wielkiej Brytanii i czekamy, kiedy Sławomir Wróbel wróci do ojczyzny, tak jak inni Polacy, którzy są na wyspach. To co? To żeśmy odnotowali Międzynarodowy Dzień Wróbla. Czas zająć się tematami poważnymi, ale zanim to nastąpi, bo w studio już jest poważny gość i czeka, żeby państwu oznajmić, cóż tam w polityce piszczy, żeby nie powiedzieć ćwierka, ale my jednak uhonorujmy 124. rocznicę urodzin generała Nila i zaśpiewajmy wszyscy razem wspólnie z Tatkiem, czyli raperem z Krakowa i tak warszawska pasta ze starokrakowską kamienicą się pożeni na antenie Popołudnia Wnet.
Popołudnie Wnet.
Pozdrawiamy Tatka Polkowskiego bardzo serdecznie, zresztą Radio Wnet miało przyjemność Kraków odwiedzić dzisiaj poranek, w poniedziałek popołudnie wszystko to działo się w Krakowie, a my jesteśmy w Warszawie, w gmachu pasty, tu gdzie mieści się między innymi Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, a razem z nami w studiu jest pan senator Prawa i Sprawiedliwości z ziemi częstochowskiej, Artur Warzocha. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Jakoś rzadko Izba Wyższa Polskiego Parlamentu gości w Popołudniu Wnet. Trzeba to będzie zmienić. Tak, trzeba to będzie zmienić, więc jak powiem panie pośle, to proszę się nie obrazić, czyste przyzwyczajenie. Z senatorami wczoraj spotkał się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Długa, 4-godzinna rozmowa. Nad czym państwo debatowali?
No, my mamy na rzeczywiście nad czym debatować w tej chwili, dlatego że weszliśmy w okres bardzo już taki gorący, można powiedzieć, pomimo tego, że tak jak pan redaktor na początku wspomniał, wiosna dopiero się zaczyna. Ostatni dzień zimy, tak, dzisiaj. Ale no, ruszają kampanie, właściwie jeżeli chodzi o nas, no wystartowaliśmy już bardzo mocno w kampanii wyborczej do Europarlamentu. Przygotowywaliśmy się do tego też bardzo długo i solidnie. Mamy bardzo przemyślane decyzje, zarówno te personalne, jak i programowe. I natomiast klub parlamentarny jest bardzo liczny, bo on liczy w całości prawie 400 osób. I natomiast część senacka naszego klubu to są senatorowie Prawa i Sprawiedliwości i jest to 65 osób i przyznam się szczerze, że my nie mieliśmy nigdy okazji tak osobno spotkać się z prezesem naszej partii, naszego ugrupowania.
I no to z tymi 400 trochę pan senator przesadził. Ponad 300.
Ponad 300, ale jeszcze w skład tego klubu wchodzą nasi europarlamentarzyści i ich też doliczamy do tego. Tak. Ale wracając do sedna sprawy. My oczywiście spotykaliśmy się z władzami naszego klubu i z władzami partii Prawa i Sprawiedliwości, czyli z panem prezesem na tych naszych wspólnych posiedzeniach klubowych, no ale Senat no po to jest, prawda, że jest odrębną izbą polskiego parlamentu i żyje trochę własnym rytmem, własnym życiem i też ma swoje własne prerogatywy i uprawnienia, żeby też to jakoś na spokojnie z panem prezesem omówić i temu służyło to spotkanie.
No i spotkaliście się państwo w sali 60 paru senatorów, jeden prezes. I jakie było pierwsze słowo?
Mieliśmy ten komfort, że mogliśmy sobie naprawdę długo, bez żadnych ograniczeń porozmawiać, podyskutować bezpośrednio z panem prezesem. Pierwsze słowo, no to akurat nie, pewnie dzień dobry, bo się pan prezes znali wszystkim.
Polityczne słowo.
Polityczne słowo. No to oczywiście to, co jest dla nas najważniejsze, czyli Polska, nasze państwo, za które wzięliśmy pełną odpowiedzialność jako władza wykonawcza, jako władza ustawodawcza, łącznie z naszym popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatem na prezydenta, który został prezydentem 4 lata temu. I to mówiliśmy o tym, co zrobimy, co możemy jeszcze, co będziemy jeszcze robić w ramach obecnej kadencji, jak przygotowywać się do kolejnej kadencji, bo mamy taką głęboką nadzieję, że kolejna kadencja również będzie dla nas, to znaczy, że będziemy dalej mogli rządzić krajem.
W tej rozmowie o Polsce, w tym na myśli nad tym, jak sterować nawą państwową, jakie rafy się pojawiały, które były, które polityki państwowe pan prezes wskazywał jako te, które są problematyczne?
No to są, to co, z czym się mierzymy od samego początku tej kadencji, to jest taka walka wewnątrz, ale to jest ona spowodowana, ona jest głównie takim, no powiedziałbym, bezprecedensowym atakiem ze strony opozycji totalnej, która no na szali kładzie nasze dobre imię w świecie, bo ma to wymiar oczywiście międzynarodowy, również ta walka, to odgłosy tej walki przedostają się poza granice naszego kraju, ale również to, że my musimy o swoje dobre imię i o swoje racje przede wszystkim walczyć też na niwie międzynarodowej, co jest, powiedzmy, w polityce rzeczą naturalną, natomiast no, w sukurs temu bezpardonowemu atakowi opozycji przychodzą instytucje, powiedzmy, życia publicznego, międzynarodowego, w tym przede wszystkim unijne, które nas atakują, dlatego, że bronimy polskiej racji stanu i walczymy o dobre warunki życia i dobrą naszą pozycję w ramach wspólnoty europejskiej.
To mam jeden element, konflikt, bardzo ostry konflikt z opozycją. Padły jakieś słowa pana prezesa, jak to rozwiązać, jak z tą opozycją rozmawiać, czy nie było takich namysłów?
My cały czas zapraszamy do rzeczowego, i to zostało wczoraj też powtórzone, do rzeczowego dialogu, na argumenty, na polityczne argumenty, na merytoryczne argumenty. Znaczy, chcemy sprowadzić dyskusję do dyskusji merytorycznej, a nie do dyskusji tylko i wyłącznie, czy też gry na emocjach, bo do tego sprowadza się niestety polityka prowadzona w wydaniu opozycji. I niestety od ponad 3 lat ten apel pozostaje bez odzewu.
Gościem Popołudnia Wnet jest Artur Warzocha, senator Prawa i Sprawiedliwości, który był na spotkaniu wczoraj z Jarosławem Kaczyńskim, a z takich technikaliów kwestia nauczycieli i ich strajku pojawiła się na tej dyskusji, czy też nie?
Mam nadzieję, że tutaj nie ujawniam żadnych, jakby to powiedzieć, tajemnic, bo zresztą tam rozmawialiśmy otwarcie i szczerze, i tam tajemnic jakichś wielkich nie było, natomiast chodzi, że oczywiście ten temat padł, bo bardzo szeroka była ta dyskusja. Rozmawialiśmy również o strajku nauczycieli, czy też o przygotowywanym proteście nauczycieli. I tutaj muszę powiedzieć tak, że pan prezes wyraził pełne zrozumienie dla potrzeb nauczycieli, ale jednocześnie podkreślił, że naprawdę jesteśmy pierwszą ekipą, która od kilku lat, która się nad problemem wynagrodzeń nauczycieli realnie pochyliła. I to, co zresztą wcześniej było powiedziane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, który przypomniał, że przez lata rządów Platformy Obywatelskiej, przez prawie 2 kadencje były zamrożone wynagrodzenia obywateli i my je dopiero odmroziliśmy i podwyżki zostały zapisane w budżecie, czy te środki na podwyżki w budżecie państwa już na ubiegły rok. Będziemy sukcesywnie podnosić te wynagrodzenia, tylko to trzeba zrobić oczywiście z głową, żeby nie nadwyrężyć stanu finansów publicznych.
Tylko żeby to zrobić, potrzebny jest dialog, prawdziwy dialog. Wczoraj po południu wieczorem ze strajkującymi nauczycielami rozmawiał Krzysztof Skowroński. Z tego powstał długi reportaż radiowy, 40-minutowy. No i trudno odmówić racji nauczycielom, że skoro inne grupy dostają, no to czemu cały czas nauczyciele są tak bardzo pomijani? Bo pomijani są, jeśli popatrzy na chociażby podwyżki w służbach mundurowych.
Byli pomijani, ja to będę bardzo mocno podkreślał, teraz nie są. I to się stało za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście te podwyżki, które my zaproponowaliśmy, nie są, i my mamy świadomość tego, że one nie satysfakcjonują tej grupy zawodowej, która ma nielekką pracę. Wiem, co mówię, bo moja żona też była nauczycielką. Znam wielu nauczycieli, również jej znajomych, ale nie tylko, i wiem, jakiego wielkiego poświęcenia. W naszych szeregach też jest wielu polityków, parlamentarzystów, czy też radnych, którzy są nauczycielami, i czy mamy permanentny kontakt również ze związkowcami, nauczycielami, ale to
ma pan senator ten kontakt i ten odzew ze strony nauczycieli, kiedy oni mówią o tym, jakim się dialoguje z panią minister Zalewską, to uważa pan, że minister edukacji odpowiednio swoją funkcję sprawuje?
Ja powiem tak, że między tą całą grupą zawodową nauczycieli w Polsce, która, jeszcze raz podkreślam, powinna zarabiać więcej, dlatego że wykonują bardzo odpowiedzialną i ciężką pracę i są wobec niej formułowane ze strony rodziców, ale również ze strony państwa, rządu, ministerstwa, samorządów, bardzo konkretne życzenia, żeby ta praca była wykonywana na jak najlepszym poziomie, bo wiadomo, każdemu zależy na tym, żeby młode pokolenie było nauczane i wychowywane dobrze, na wysokim poziomie i w odpowiedni sposób. Jest jeszcze grupa związkowców, którzy bardzo często zachowują się jak realna siła polityczna. I do takiej grupy związkowców, reprezentantem takich związkowców jest na przykład pan przewodniczący Broniarz.
Tylko że pan Broniarz nie miałby żadnej siły, gdyby nie grał na realnych emocjach, prawda? I na realnych oczekiwaniach.
Zgadza się. Więc zadaniem pana Broniarza jest, jako reprezentanta związku zawodowego, jest usiąść do stołu z panią minister, z przedstawicielami resortu. To niekoniecznie za każdym razem musi być pani minister Zalewska, dlatego że tam są również wiceministrowie, są dyrektorzy departamentów, są jednostki, które podlegają Ministerstwu Edukacji Narodowej, i rozmawiać, debatować tak długo, aż pojawi się możliwość osiągnięcia kompromisu, i z tej roli pan przewodniczący Broniarz się niestety nie wywiązuje, natomiast jest bardzo medialną osobą, osobą, która udziela się w mediach i potrafi stawiać bardzo kontrowersyjne tezy, z którymi absolutnie ani jako mąż byłej nauczycielki, ani jako parlamentarzysta, ani jako w ogóle obywatel Polski się nie zgodzę.
Na tej dyskusji państwa z prezesem Jarosławem Kaczyńskim padła jakaś deklaracja czy jakieś zapewnienie, że te podwyżki będą większe niż te 3 razy po 5%?
No to jest zadanie dla resortu edukacji narodowej, dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby, ale nie tylko oczywiście, bo to jest w powiązaniu bezpośrednio z budżetem państwa, czyli również z Ministerstwem Finansów, i oni muszą wypracować taki model dochodzenia do odpowiedniego poziomu wynagrodzenia, który będzie przede wszystkim satysfakcjonował grupę zawodową, a po drugie, tak jak powiedziałem, nie zdestabilizuje zarówno w perspektywie jednorocznej, jak i wieloletniej finansów państwa. To trzeba naprawdę przeprowadzić z głową.
Tylko kiedy przyznaje się 500 plus na pierwsze dziecko, czyli niemalże podwaja się koszty projektu Rodzina 500 plus, no to trudno odmówić racji nauczycielom, skoro tu jest kolejnych 18 miliardów złotych, to czemu nie ma kilku miliardów na nasze żądanie?
Tak, tylko że tutaj jest pewna taka różnica, bo w przypadku nauczycieli mówimy o bardzo konkretnej grupie zawodowej, a w przypadku beneficjentów, jeżeli tak można określić, programu 500 plus na pierwsze dziecko, mówimy o grupie społecznej. I często tam są takie sytuacje, które, bo to trzeba analizować już indywidualnie, każdy osobno przypadek, kiedy są takie rodziny, dla których te 500 zł miesięcznie będzie gwarantowało po prostu godne i bezpieczne życie od pierwszego do pierwszego, jak to się przysłowiowo mówi.
A są w tej grupie też takie rodziny, które mają przychodu 10, 20, 30, 100 tysięcy, mają jedno dziecko i 500 zł dostaną. Sprawiedliwe?
No, gdybyśmy zaczęli myśleć o tym, żeby takie osoby, czy też takie grupy z rodzin wyłączać z tego programu, to pojawiłyby się głosy, że PiS, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd dyskryminuje pewne grupy obywateli. No więc
to jest prosta odpowiedź. Kierujemy pomoc tam, gdzie jest potrzebna. Osoba, która ma 100 tysięcy miesięcznie, nawet nie zauważy tych 500 zł i nie poczuje się dyskryminowana.
No tak, ale może się poczuć dyskryminowana jako obywatel, prawda, któremu się ogranicza prawo dostępu do transferów społecznych, które są zagwarantowane zgodnie z konstytucją i z ustawami wszystkim obywatelom.
Czyli konkludując ten wątek z tej rozmowy wczorajszej senatorów z Jarosławem Kaczyńskim, nie wynika, że będzie jakaś nowa propozycja dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli jeszcze przed wyborami do Europarlamentu albo do Krajowego Parlamentu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, pan prezes Jarosław Kaczyński jest prezesem partii Prawo i Sprawiedliwość, czyli ugrupowania politycznego, które desygnowało rząd, który rządzi i wszelkie technikalia, proces legislacyjny, dochodzenie do porozumienia, do konkretnych rozwiązań. To nie jest, że tak powiem, decyzja ośrodka władzy partyjnej na ulicy Nowogrodzkiej.
Panu senatorowi uwierzył w te słowa i zamknął ten wątek w tym momencie, gdyby nie to, że na konwencji kilka tygodni temu to Jarosław Kaczyński ogłaszał piątkę Kaczyńskiego, prawda?
Tak, przy czym mamy tutaj do czynienia z wielkimi projektami o charakterze społecznym i co do tego prezes Jarosław Kaczyński jako lider partii ma prawo to ogłosić. Natomiast
to
tutaj mówimy o konkretnej... No dobrze, no to za
800 zł dla każdego nauczyciela.
No to w takim razie wyobraźmy sobie, że za moment to samo trzeba będzie, takie same wymagania pojawią się ze strony, nie wiem, no strzelam, przepraszam, nie chcę nikogo tutaj jakoś napiętnować, ani wyróżnić, ani obrazić, nie wiem, leśników, pocztowców i tak dalej. I wszystko to będzie...
Pracownicy sądu czekają, tak?
Tymi sprawami zajmuje się resort sprawiedliwości i wiem, że takie rozmowy z przedstawicielami tego ministerstwa są prowadzone.
Zresztą ma być protest, ale po wyborach do Europarlamentu pracowników sądów, nie chodzi tutaj o sędziów, tylko o tych, którzy zarabiają czasami bardzo mało, a technicznie obsługują pracę wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej. Coś jeszcze się pojawiło poza tym, tą wojną wewnętrzną koalicja-opozycja, poza kwestiami wynagrodzeń dla nauczycieli, jakiś jeszcze wątek był poruszany jakoś szczególnie na tym spotkaniu?
My również jako parlamentarzyści jesteśmy zaangażowani w pracę partyjną. Jesteśmy, znaczy w tym sensie jesteśmy zaangażowani, że ci, którzy są funkcjonariusz, którzy są członkami partii Prawo i Sprawiedliwość i koalicyjnych ugrupowań, bo zdarzają się przypadki senatorów i posłów bezpartyjnych, ale członków naszego klubu. No więc odpowiadamy również za wynik wyborów i tutaj oczywiście będziemy wspierać i pomagać naszym kandydatom i będziemy starali się pokazać to, że naprawdę warto zagłosować już w tych wiosennych, majowych wyborach.
Takie spotkanie motywacyjne.
To znaczy, prezes zapowiedział, to u nas nie trzeba specjalnie motywować, ale prezes zapowiedział, że odbędzie się na pewno szereg spotkań w tej chwili, że ruszą te spotkania w terenie, bo one przynoszą najlepszy skutek tam rzeczywiście i to obustronne, bo powiem tak, że z jednej strony oczywiście następuje mobilizacja naszych wyborców, którzy przychodzą, czynnie uczestniczą i potem też są uzbrojeni w pewne argumenty i wiedzę i podejmują świadomie decyzje przy urnie wyborczej, a mamy naprawdę bardzo dobrą ofertę programową i nie dotyczy to tylko piątki Kaczyńskiego, ale to jest o wiele szersze spektrum naszych możliwości i naszego programu, ale również my się na tych spotkaniach dowiadujemy bardzo ciekawych rzeczy. Przypomnę, że rok temu o tej porze, to było jeszcze na długo przed rozpoczęciem kampanii samorządowej, parlamentarzyści, europarlamentarzyści odbyli tysiące spotkań w terenie, w całej Polsce, na których w zdecydowanej większości frekwencja była bardzo duża i one były przeprowadzane w bardzo dobrej atmosferze. Zresztą również nieprzyjazne Prawu i Sprawiedliwości media tam kierowały swoje, powiedzmy, kamery i urządzenia rejestrujące i bywało na tych spotkaniach czasami naprawdę bardzo gorąco. Próbowano nawet przeszkadzać w tych spotkaniach, a mimo to jednak wyniki, na najbliższe wyniki wyborów wówczas, czyli wyborów samorządowych, pokazały, że warto spotykać się z Polakami, warto dyskutować o ich problemach, dlatego że no, wektor przepływu wiedzy jest, że tak powiem, dwustronny.
Kiedyś premier Beata Szydło na konwencji w Warszawie na ulicy Mińskiej mówiła: zasiedzieliśmy się w Warszawie, trzeba ruszyć znowu w Polskę. To było na wiosnę zeszłego roku i jak rozumiem hasło jest cały czas aktualne. Czy aktualne jest hasło powołania nowego województwa, województwa częstochowskiego? To był pana jeden z głównych punktów programu, kiedy pan był bohaterem kampanii wyborczej, czyli w wyborach samorządowych.
To znaczy ten problem, czy inaczej propozycja, czy zapowiedź tego, że rozpoczną się prace nad powrotem województwa częstochowskiego na mapę, tylko że już oczywiście w innym kształcie niż co miało miejsce przed 99 rokiem, pojawił się już w czasie kampanii wyborczej w 2014 roku. To pan prezes Jarosław Kaczyński przyjechał wówczas do Częstochowy i powiedział bardzo znamienne zdanie, że on widzi te problemy tutaj w mieście, widzi, że Częstochowa w ciągu tych kilkunastu wówczas lat no, jest miastem mocno zdegradowanym w stosunku do tego, kiedy była stolicą województwa i że jeżeli Artur Warzocha, chodziło wówczas o mnie jako mówiono o mnie jako o kandydacie na prezydenta miasta Częstochowy, nie udało się niestety, zostanie wybrany prezydentem, to są słowa pana prezesa Kaczyńskiego, będzie miał za zadanie przygotować miasto, to jest klucz, to słowo, przygotować miasto do roli powrotu do statusu miasta wojewódzkiego, stolicy województwa.
Kto inny z prezydentem Częstochowa nie jest gotowa i województwa nie będzie?
To w tej chwili, to znaczy potem już oczywiście jako parlamentarzyści, bo w 2015 roku ja zostałem senatorem, moi koledzy, koleżanka i koledzy zostali posłami i ten problem wrócił, również w formie różnych interpelacji poselskich i ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedział oficjalnie, że tematem w tej kadencji rząd nie może się już zająć ze względu na to, że to jest operacja zbyt skomplikowana i zbyt kosztowna i zapowiedział również, że jeżeli taka wola będzie, to po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, to też jest kluczowe zdanie, w przyszłej kadencji, jeżeli będzie rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, do tematu wrócimy i tego się trzymamy.
I powiem tak, z wyborów na wybory, nie. Z kadencji na kadencję obietnica wisi.
No tak, tylko że
nie realizuje.
My jesteśmy tą siłą polityczną, która do tego tematu odważnie podeszła i my zgłaszamy, bo widzimy ten problem i zostało to zrozumiane, mówiąc tak kolokwialnie, w centrali naszej partii, w kierownictwie naszej partii i również przez naszych ministrów. Natomiast nasi poprzednicy nigdy tego tematu nie podjęli, a rządzili długo w Polsce przez pełne dwie kadencje i w ogóle takich zapowiedzi nie było, bo oni nie widzieli tego problemu,
tylko
tak jak my.
Efekt jest ten sam, panie senatorze.
Efekt jest ten sam, natomiast ja powiem tak, bo to warto też podkreślać. Przeprowadziliśmy szereg innych reform społecznych, bardzo skomplikowanych, bardzo kosztownych jednocześnie, ale takich, które przywróciły godność polskiemu obywatelowi. I nie chodzi tylko o program 500, Rodzina 500+, ale o szereg innych działań, które spowodowały, że ludzie poczuli, że jest taka ekipa, która aktualnie rządzi, która potrafi dostrzec ich problemy i gdzieś z poziomu skrajnej biedy, ubóstwa, ale również z takiego poziomu upadku ich jak godności człowieka. Zresztą prezes Kaczyński o tym mówił podczas konwencji, że wolność to jest również pewien stan posiadania, odpowiedni stan posiadania, bo człowiek, który stoi słabo ekonomicznie, mówiąc tak ogólnie, też nie jest człowiekiem do końca wolnym, więc my się zajęliśmy tymi problemami, ale reforma administracyjna kraju to jest operacja skomplikowana, która się nie przeprowadza co 5 lat. Nie można zmienić tego w ciągu roku, czy kilka razy w ciągu kadencji. To się dzieje raz na kilkadziesiąt lat, więc trzeba się do tego bardzo dokładnie przygotować.
Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i mieszkańców Częstochowy, a zwłaszcza spółdzielców Radia Wnet.
Pozdrawiamy,
którzy mieszkają w 13 największym mieście Rzeczypospolitej.
Największym mieście powiatowym w Polsce.
Największym mieście powiatowym. prokuratorzem.
Ponad 200 tysięcy.
I przechodzimy do tematu warszawskiej, ale nie tylko, bo już wiceprezydent Krakowa zapowiedział, że taką samą deklarację chciałby przyjąć, a chodzi oczywiście o deklarację LGBT+, którą podpisał Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Warszawa jest dla wszystkich, dlatego chcę, żeby była miastem bez dyskryminacji, bez języka nienawiści, bez przemocy. Pierwsze zdanie deklaracji, poparte potem szeregiem wywiadów Rafała Trzaskowskiego, kiedy mówi, że rolą Platformy Obywatelskiej i całej Koalicji Europejskiej jest stanie na straży tych, którzy są najsłabsi, tych, których Prawo i Sprawiedliwość wypycha poza nawias, czyli mniejszości seksualne, czyli bezdomni, bezrobotni, etc., etc.
Pan redaktor przeczytał to zdanie, które jest chyba najbardziej takie łagodne i neutralne w tej całej deklaracji, bo już następne zdanie i następne akapity są coraz bardziej szokujące. Ja powiem szczerze, że teraz jak to przeczytałem raz jeszcze, to jestem po prostu zszokowany nasyceniem ideologicznym i pewną, nie chcę powiedzieć, z negatywnym przekazem. I tu jest mowa o przemocy, o nienawiści, o odradzającym się faszyzmie, o przemocy fizycznej, dyskryminacji i tak dalej. Zastanawiam się, jak może prezydent miasta, który jest jednocześnie tak naprawdę urzędnikiem samorządowym, dojść do wniosku, że coś takiego może podpisać.
No ale z drugiej strony to jest deklaracja, która ma swój wymiar polityczny i państwo z niego korzystacie, bo ta deklaracja stała się elementem dwóch konwencji Prawa i Sprawiedliwości, gdzie prezes mówił, że nie oddamy naszych dzieci ręce precz od naszych dzieci, a z drugiej strony Platforma Obywatelska mówi, my będziemy bronić tych najsłabszych, tych, których PiS pomija.
Panie redaktorze, my byśmy nie chcieli w ogóle o tym mówić. Najchętniej skupilibyśmy się na konkretnych problemach, takich, które dotyczą naszego codziennego życia. Natomiast w ten sposób zmuszeni jesteśmy niejako do tego, żeby jednak przenieść tę dyskusję, czy narrację do tego, żeby odpierać te zarzuty, które mają charakter czysto ideologiczny, zupełnie niezgodny z prawdą. I też przede wszystkim my nie możemy się zgodzić jako obywatele, jako politycy, którzy odpowiadają za całość funkcjonowania naszego państwa, do tego, żeby dopuszczać do takiej uzurpacji ze strony organów wykonawczych samorządu terytorialnego, bo prezydent miasta Warszawy jest organem wykonawczym. On jest od tego, żeby zadbać o warunki życia mieszkańców Warszawy, o dobrą komunikację, o dobry stan dróg, żeby ludziom, którzy zostali na przykład oszukani przez tak zwanych kamieniczników w aferze dzikiej reprywatyzacji Warszawy, wypłacić należne odszkodowania, a oni muszą kierować sprawy do sądu, dlatego że magistrat pod wodzą pana Trzaskowskiego i pana Rabieja nie chce tego zrobić. Natomiast jest to temat z jednej strony poboczny, jakby w sensie zarządzania miastem, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczny, dlatego że on dotyczy wychowania młodego pokolenia, naszych dzieci. Na to się nie godzimy.
To jest dokument, który pokazuje pewną oś sporu, większą niż 500+, większą niż 13 emerytura, sporu ideologicznego, jaka ma być Polska, jacy mają być Polacy. Tutaj widać jednoznaczną akceptację dla takiej rewolucji seksualnej, jaką kiedyś przeżył Zachód.
No tak, i to się niestety w poszczególnych państwach tego szeroko pojętego Zachodu fatalnie skończyło, prawda? Bo skutki są niestety opłakane. Nie chcę wymieniać tych państw, ale my wszyscy wiemy, o jakiej grupie państw mówimy. Tam są naprawdę wielkie problemy, jeżeli chodzi o określenie w ogóle tożsamości, swojej tożsamości przez ludzi. Są problemy, wynikające z tego również problemy życiowe, ale również wynikające z tego takie problemy egzystencjalne, tożsamościowe, psychologiczne, które często prowadzą do bardzo tragicznych skutków, nawet osobistych, łącznie ze śmiercią. Więc uważam, że powinniśmy tutaj jednoznacznie bronić tego i cały czas przypominać panu prezydentowi Trzaskowskiemu, jaka jest jego właściwa rola. Natomiast to, ponieważ on jest członkiem szeroko pojętej koalicji europejskiej, bo jest cały czas członkiem Platformy Obywatelskiej, pokazuje, że tak naprawdę cała ta koalicja europejska plasuje się w tej chwili jako lewica, ona się tak pozycjonuje w polskim życiu publicznym, czy też politycznym, to już nie trzeba szukać partii Razem, czy partii Wiosna, czy partii, czy jakiejś innej partii, czy nawet niszowego SLD, które zasila tę koalicję. Oni są lewicą tak naprawdę i wciągnęli w to również inne środy, takie ugrupowanie jak Nowoczesna, no, która też ma lewicowy charakter, jak ale PSL, również PSL.
Który ma jednego radnego do sejmiku właśnie, sejmiku śląskiego właśnie z okręgu częstochowskiego.
To prawda.
A o mały włos takiego wyniku by nie było. Ciekawy jestem, jak zareagują wyborcy PSL-u. Teraz na to, co ostatni temat, bo czasu mamy bardzo niedużo. NIK, Najwyższa Izba Kontroli, jej prezes powoli kończy swoją kadencję. O ile dobrze pamiętam, w czerwcu wybór nowego prezesa na kolejną 6-letnią kadencję. No ale wydaje się, że nawet jak się zmieni prezes, to w NIK-u wszystko będzie po staremu.
Ja przede wszystkim mam nadzieję, że zostanie wskazana przez nasze ugrupowanie, no bo to większość parlamentarna będzie wybierała prezesa, nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli i pod tym względem takiego kandydata, o tak dokończę myśl, takiego kandydata, który będzie potrafił wykorzystać te wszystkie narzędzia, które, czy całe instrumentarium, które oferuje Najwyższa Izba Kontroli, nie po to, żeby się oczywiście tym bawić, tylko po to, żeby państwo funkcjonowało.
Jest na giełdzie jakaś?
Nie wiem.
Nie interesują się państwo, kto może być? Bo to jest ważne politycznie.
O różnych nazwiskach, ale nie chciałbym tutaj
Antoni Macierewicz, kiedyś takie nazwisko się pojawiło.
Takie nazwisko, ale tego nie skomentuję w żaden sposób, bo nie wiem, po prostu nie uczestniczę w tym. Natomiast powiem tak, że Najwyższa Izba Kontroli jest bardzo potrzebna. Jest to zresztą organ konstytucyjny po to, żeby państwo funkcjonowało w sposób właściwy. To, ten problem, który pan tutaj dotknął, się coraz bardziej problemem takim publicznym staje, to są konkursy. Niestety tak się stało, że w roku 2012 została znowelizowana ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli. To wtedy jeden z posłów Platformy Obywatelskiej, były prezes NIK, przeprowadził niejako tam przez parlament tę nowelizację i ona wprowadziła kadencyjność dyrektorów, wicedyrektorów jednostek organizacyjnych, czyli departamentów i delegatur, bo jest 16 delegatur, oprócz departamentów tutaj przy ulicy Filtrowej funkcjonujących. I do tej pory tak nie było. Zresztą w żadnym urzędzie państwowym, że rządowym, że w ministerstwach tak nie ma, że są powoływani dyrektorzy i jest to decyzja
czyli
ministra, dyrektora generalnego.
Nowy prezes z waszego mianowania i zostanie cały NIK już umeblowany.
No właśnie, ale dlaczego zostanie? Bo na czym problem polega? Te kadencje, jeżeli już się trzymamy ściśle litery prawa, zgodnie z tą nowelizacją ustawy, te kadencje wygasły obecnym dyrektorom w ubiegłym roku, bo 5 lat minęło. Tak naprawdę powinny zostać natychmiast rozpisane konkursy przez 9 miesięcy, a kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli trwa 6 lat, czyli tutaj jeszcze rok rządów pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego. Tak naprawdę kierownictwo NIK-u powinno podjąć decyzję o rozpisaniu konkursów już w ubiegłym roku, to znaczy zaraz po tym, jak poszczególne kadencje wygasały, a większość wygasła właśnie w ubiegłym roku, i już by trwały te nowe kadencje. Zostało to przeciągnięte przez 9-10 miesięcy w niektórych przypadkach do roku obecnego, no i teraz właśnie trwa, jak to ktoś określił, karuzela konkursowa w Najwyższej Izbie Kontroli, wybierani są dyrektorzy. Ja absolutnie nie ośmielę się komentować żadnych tam, zresztą nie wiem dokładnie też, kto jest wybierany, no ale te komisje konkursowe powoływane przez prezesa NIK wybierają osoby, które przez 5 lat będą pełniły swoje kadencje. No jest to, powiem tak, no trochę taki chwyt nie fair, tak bym to skonstatował, a co życie przyniesie, to się okaże.
Powiedział Artur Warzocha, senator Prawa i Sprawiedliwości z Częstochowy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Mam godzinę 16:41. Wedle praktyki radiowej powinna teraz pojawić się na antenie piosenka, ale my trochę zmienimy zasady gry radiowej i od razu przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie.
Popołudnie wnet.
I się przenosimy i zaraz zobaczymy, czy to nasze połączenie się uda dokonać. Patrzę z niecierpliwością na telefon komórkowy, który wybiera i nie udało się numeru wybrać. Ach, jak te komórki potrafią czasami pokrzyżować plany człowieka. No to co, z racji tego, że ja odwiedziłem pewien zakład usługowy, to taka mi piosenka przyszła do głowy.